Odcinek 21.
Informacje o planowanym spotkaniu księżniczki z niemieckim konsulem otrzymał Prescott od samego szefa FBI, Johna Edgarda Hoovera, co już wskazywało, że jest to sprawa szczególnie ważna. John Edgar Hoover, 1895-1972 roku, absolwent wieczorowych studiów prawniczych, 1916 rok. W roku 1917 rozpoczął pracę w Departamencie Sprawiedliwości. Dwa lata później został asystentem prokuratora generalnego. W maju 1924 roku objął stanowisko dyrektora FBI. Szybko zreorganizował pracę tej instytucji, między innymi zakładając największe na świecie archiwum odcisków palców, laboratorium kryminalistyczne i Akademię FBI. Od końca lat 30. na polecenie prezydenta Roosevelta koncentrował się na zwalczaniu szpiegów oraz komunistów i faszystów. Po wojnie stało się to głównym zadaniem FBI. Jego archiwum, gromadzące informacje o najwyżej postawionych politykach, zapewniło mu nadzwyczaj silną pozycję. Pozostał dyrektorem FBI przez 48 lat, gdy zmieniło się 8 prezydentów i 18 prokuratorów generalnych. Kim był ten trzeci? Wygląda na to, że nikt ich nie śledzi, zameldował Thomas, nie dostrzegając niczego podejrzanego na ulicy. Dobrze? Możesz opuścić swoją furgonetkę i przyjść tutaj, rozkazał Prescott. Podniósł do oczu lornetkę i nakierował na okna apartamentu numer 1024. Zobaczył, jak otwierają się drzwi i wchodzi księżniczka. Ciekawe, czy pojawi się ten trzeci. Po chwili weszli dwaj mężczyźni. Prescott nałożył słuchawki. Kilkanaście mikrofonów ukrytych w żyrandolach, lampkach, telefonie i pod stolikiem wychwytywało każde słowo. Trójka śledzonych wymieniała nieistotne uwagi. Najwyraźniej na coś czekali. Za plecami Prescott otworzyły się drzwi i stanął w nich Thomas. Podszedł do okna i przyłożył lornetkę do oczu. — Nie wiem, kim może być ten trzeci mężczyzna — przyznał. — Sądząc z akcentu to Anglik — powiedział Prescott, wsłuchujący się w zdawkową wymianę grzeczności. — Uzupełniłem informacje na temat księżniczki. — Niezła dziwka. Thomas gotów był przedstawić długą listę kochanków pięknej Sztefi. — Mów, mów! — zainteresował się Prescott, wciąż trzymając lornetkę przy oczach. — Z najciekawszych informacji mogę powiedzieć, że była kochanką Johna Wardena. Prescott gwizdnął. — Prezesa American Standard Oil? Thomas skinął głową. — Lista jest bardzo długa. Jest na niej bankier Donald Malcolm. Piękna Sztefi jest również kochanką tego Niemca, Widemana. Prescott przerwał mu gestem, słysząc w słuchawkach głos Anglika. Reprezentuję grupę Anglików, którzy wierzą, że możliwe jest zawarcie satysfakcjonującego nas pokoju, mówił Anglik. Chcę prosić panią o pomoc w wysądowaniu, jaka będzie reakcja rządu niemieckiego na propozycje pokojowe, które zamierzamy przedstawić Führerowi. Dobrze. Księżniczka odpowiedziała bez wahania. Gotowa jestem pojechać do Waszyngtonu, aby przez chargé d'affaires Thompsona przesłać warunki pokoju ministrowi von Ribbentropowi. Byłoby dobrze, gdyby najpierw on wypowiedział się na ich temat. Anglik zwrócił się do Widemana. O przedmiocie naszych dzisiejszych rozmów powiadomię bezpośrednio lorda Halifaxa, ponieważ wiem, że on was zna. Jest pozytywnie nastawiony, a relacje z rozmów przekażę mu również bezpośrednio z pominięciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nawet nasz ambasador w Waszyngtonie nie będzie nic wiedział o naszych rozmowach. To właściwa droga, skwitował Wideman. Jestem przedstawicielem brytyjskiej grupy politycznej, której przewodzi Lord Halifax, mającej nadzieję na zawarcie trwałego pokoju między Anglią i Niemcami. Halifax reprezentuje określoną polityczną partię w Izbie Lordów i Izbie Gmin, która jest bardzo silna. Problem polega na tym, żeby przekonać rząd brytyjski, że można wierzyć Hitlerowi. My, Niemcy, wtrącił Wideman, zdajemy sobie sprawę, że zawarcie pokoju wymaga ofiar. Rozumiemy, że Hitler musi odejść, ale odejść musi również Churchill. Miejsce przywódcy Niemiec może zająć następca tronu, Wilhelm. Ale na czele rządu powinien stanąć Heinrich Himmler, który jako monarchista nie miałby nic przeciwko powrotowi cesarza na tron. Powiedziała księżniczka. Presco zdjął słuchawki. Jutro przesłucham nagranie. Wydaje mi się, że opracowanie planu ocalenia Starego Świata może im zająć jeszcze kilka godzin. Zarzucił marynarkę na ramiona. Pilnujcie tego Anglika. Jutro muszę wiedzieć, kto to jest. Skinął na pożegnanie i wyszedł z pokoju. Nie interesowała go już dalsza wymiana zdań ludzi w apartamencie hotelu Mark Hopkins. Zorientował się, że jest to jedno z wielu spotkań, jakie odbywały się w San Francisco i w Waldorf Hotel w Nowym Jorku. Brali w nich udział znaczący ludzie, na przykład Montague Norman, prezydent Banku Anglii oraz wysłannicy Dresdner Banku. Politycy, a także ludzie, co do których nie było wątpliwości, że są związani z wywiadem, jak księżniczka Stefani czy kapitan Wideman. Spotkanie w apartamencie Mark Hopkins Hotel trwało do pierwszej w nocy, po czym uczestnicy powrócili do domów nieświadomi, że podążają za nimi agenci FBI. Następnego dnia w południe do biura Presco przyszedł Thomas. Miał wyraźnie zadowoloną minę, co świadczyło, że wywiązał się z zadania. Nie było trudności z ustaleniem tożsamości tego Anglika, oświadczył. Zameldował się pod swoim nazwiskiem w Tower Hotel. To William Wiseman. Powinniśmy znać go dobrze. Otworzył notes i zerkając nań co chwila, relacjonował. W czasie I wojny światowej był szefem brytyjskiej placówki wywiadowczej w Nowym Jorku. Po wojnie usiłował pisać scenariusze filmowe i sztuki teatralne, ale bez powodzenia. Znacznie lepiej poszło mu na giełdzie, gdzie dorobił się niezłego majątku. Pytanie, z czym zaczynał operacje giełdowe, na których można nieźle zarobić pod warunkiem, że się ma kapitał wyjściowy? Przerwał mu Presco. Sprawdźcie to. Jest dyrektorem domu maklerskiego Kuhn Loeb. W 1939 roku podjął próbę odzyskania stanowiska z pierwszej wojny, kontynuował Thomas. W maju 1940 roku po zmianie rządu w Londynie został tam wysłany przez samego ambasadora Lorda Lothiana. Nie wiadomo, czy udało mu się spotkać z premierem Churchillem, ale po powrocie otrzymał stanowisko szefa oddziału wywiadu w Nowym Jorku, a to dodatkowa ciekawostka. Thomas wyjął z kieszeni marynarki kilka zdjęć i położył na biurku. Dzisiaj nad ranem, gdy Wiseman wyszedł z pokoju, sfotografowaliśmy kilka kartek, dokładnie 3,5, jakie zamknął w swoim sejfie. To jest sprawozdanie z wczorajszego spotkania w Mark Hopkins Hotelu. Napisał je, gdy tylko wrócił do swojego hotelu, zapewne obawiając się, że coś może umknąć mu z pamięci, i chciał zanotować wszystko na świeżo. Presco uważnie przeczytał sprawozdanie. Przecież ten facet opisuje zupełnie coś innego niż to, co się wydarzyło, zauważył nagle. Z relacji Weissmana wynikało, że 26 listopada, więc dzień przed rozmową, Mark Hopkins w hotelu spotkał się z księżniczką, którą prosił o zaaranżowanie kolacji z Widemanem, lecz próba zakończyła się niepowodzeniem. Ani słowa nie wspominał o rozmowie w hotelowym apartamencie. Presco podniósł głowę. Dla kogo pisał to sprawozdanie? Jeszcze nie wiemy, ale należy zakładać, że dla Williama Stephensona, przedstawiciela brytyjskich tajnych służb w Nowym Jorku. Nie możemy jednak wykluczyć, że jest to relacja dla brytyjskiego ambasadora Lorda Lothiana. Jeżeli dla Stephensona to oznacza, że umyślnie wprowadza go w błąd, jeżeli dla Lothiana to znaczy, że jest prowokatorem. Było to istotne rozróżnienie. William Stephenson był bliskim współpracownikiem Winstona Churchilla, który, gdy tylko został premierem, wymógł, aby z Nowego Jorku odwołano komandora Johna Pagetta, związanego z brytyjską rodziną panującą i lordem Halifaxem. Na jego miejsce przysłał Stephensona, który w połowie czerwca 1940 roku założył swoje biuro na 33. piętrze Rockefeller Center w Nowym Jorku. Jemu podlegał bezpośrednio Weissman. Jeżeli więc go okłamywał, to oznaczało to, że działa przeciwko Churchillowi i za plecami swojego zwierzchnika usiłuje doprowadzić do negocjacji pokojowych między grupą polityków opowiadających się za zakończeniem wojny, a rządem niemieckim. Jeżeli jednak fałszywe sprawozdanie przeznaczone było dla ambasadora Lorda Lothiana, który należał do frakcji zwolenników pokoju z Niemcami, to oznaczałoby to, że Weissman jest prowokatorem działającym na rzecz Churchilla. Nie rozwiążemy tego, skwitował Presco. Możemy jednak załatwić całą sprawę w bardziej zdecydowany sposób. Z tego, co mamy nagrane, tu uderzył dłonią w 17 kartek stenogramu rozmowy w Mark Hopkins hotelu, wynika jasno, że powinniśmy wydali ze Stanów Zjednoczonych piękną księżniczkę. Zajmiemy się tym, i to szybko. A ty pilnuj tego Weissmana. Chcę wiedzieć, komu odda swoje fałszywe sprawozdanie. Tego nie udało się agentom FBI dowiedzieć, ale kilka dni później, podsłuchując telefon księżniczki Stephanie, zarejestrowali jej rozmowę z Weissmanem. Mówiła zrozpaczona. Dostałam dzisiaj nakaz deportacji w ciągu tygodnia. To skandal i całkowite bezprawie, ale muszę się do niego zastosować, gdyż grożą mi aresztowaniem. Czy może pan podjąć jakiekolwiek działania, aby wstrzymać ten bezsensowny nakaz? Rzeczywiście to oburzające, łaskawa pani. Weissman wyraźnie stwarzał wrażenie współczucia. Podejmę natychmiast wszelkie działania. Wykorzystam wszystkie kontakty, aby przekonać władze amerykańskie, że decyzja jest wysoce niesłuszna. Gotów jestem poręczyć za panią. Kłamał. Nie podjął żadnych starań, aby pomóc księżniczce. Wyszedł prawdopodobnie z założenia, że jeżeli księżniczka, mająca tak rozległe kontakty w świecie amerykańskiej finansjery i polityków, zwraca się do niego, to oznacza, że inni odmówili jej pomocy. Steffi została aresztowana i choć wkrótce zwolniono ją z więzienia, nie miała już ochoty na podejmowanie działań, które groziłyby kolejnymi represjami. Dla Wisemana jedynym człowiekiem, który mógł ułatwić jego zadanie, był James D. Mooney, wiceprezes General Motors, od dawna uwikłany w próby nawiązania brytyjsko-niemieckich negocjacji pokojowych, i z nim skontaktował się już 4 grudnia po wizycie u ambasadora Lotiana. I ta rozmowa została zarejestrowana przez agentów FBI. Obecnie w interesie Wielkiej Brytanii jest podjęcie rokowań pokojowych z Niemcami, powiedział Wiseman w czasie spotkania przy kawiarnianym stoliku, pod którym były przyczepione mikrofony. Największym problemem jest znalezienie sposobu rozpoczęcia negocjacji pokojowych bez dawania Niemcom znać, że Wielkiej Brytanii na tym zależy. James D. Mooney wydawał się bardzo zadowolony z tych słów. Mogę skontaktować się z księciem Windsoru, z którym spotkam się w czasie dobroczynnego turnieju golfowego, zaproponował. Churchill będzie zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim rozmowom pokojowym, zauważył Wiseman. Możemy doprowadzić do tego, że Roosevelt wywrze presję na Churchilla w sprawie warunków podjęcia negocjacji. Mooney usiłował znaleźć rozwiązanie najtrudniejszego problemu. Tak, jestem przekonany, że premier w istocie będzie zadowolony, że został zmuszony do podjęcia negocjacji, zapewnił Wiseman. Kapitan Prescott, czytając stenogram tej rozmowy, doszedł do wniosku, że Wiseman działał na polecenie ambasadora Lorda Lotiana. Mylił się. Choć to przekonanie wydawało się ugruntować niespodziewanie po 12 grudnia. Tego dnia Lord Lothian zmarł w wyniku infekcji nerek i nagła śmierć sprawiła, że Wiseman wstrzymał wszelkie poczynania. Dopiero 8 stycznia spotkał się ponownie z Mooneyem, wykazując całkowitą bezradność wobec nowej sytuacji. Dopiero wtedy Prescott mógł przekonać się ostatecznie, że Wiseman, zapewne na polecenie Williama Stephensona, człowieka Churchilla, usiłował penetrować środowisko ludzi zmierzających do zawarcia pokoju z Niemcami, badając możliwości pokrzyżowania ich planów. W dniu, kiedy Wiseman i Mooney spotkali się po raz ostatni w Nowym Jorku, w Londynie, na peronie stacji kolejowej King's Cross, zebrało się grono przyjaciół lorda Halifaxa. Przybyli, aby pożegnać go przed długą i niebezpieczną podróżą. Były minister spraw zagranicznych wyruszał pociągiem do Szkocji. Dalsza trasa jego podróży prowadziła do bazy Scapa Flow, gdzie czekał na niego pancernik King George V. Jeden z najnowocześniejszych i najpotężniejszych okrętów Royal Navy, aby przewieźć go przez ocean do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał objąć stanowisko ambasadora po zmarłym lordzie Lotianie. Przybył tam 24 stycznia i natychmiast prezydent Franklin Delano Roosevelt zaprosił go na przyjacielski obiad na swoim jachcie. King George V. Pancernik zwodowany 21 lutego 1939 roku wszedł do służby w drugiej połowie 1940 roku. Był to jeden z najsilniej opancerzonych okrętów świata, ustępujący pod tym względem jedynie japońskim pancernikom typu Yamato. Flagowy okręt floty macierzystej odegrał znaczącą rolę w starciu z niemieckim pancernikiem Bismarck. W maju 1943 roku brał udział w operacjach na Morzu Śródziemnym, a następnie został odesłany na Pacyfik. Dane taktyczno-techniczne, rok 1940. Wyporność 35 tysięcy ton. Długość 227 metrów 10 centymetrów. Szerokość 31 metrów 40 centymetrów. Zanurzenie 8 metrów 40 centymetrów, prędkość 28 węzłów, uzbrojenie 10 dział kalibru 356 mm, 16 dział kalibru 132 mm, 32 działa przeciwlotnicze kalibru 40 mm, 16 najcięższych karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm, 3 wodno-samoloty. Winston Churchill bezwzględnie wykorzystywał przewagę, jaką zyskał w wyniku nagłego zrządzenia losu. Były premier i członek gabinetu wojennego Neville Chamberlain, śmiertelnie chory na raka, musiał zrezygnować z pracy w rządzie i stanowiska przewodniczącego partii konserwatywnej. Operacja, której się poddał, nie przyniosła poprawy i Chamberlain zmarł w swojej posiadłości w Heckfield, w pobliżu Reading, w hrabstwie Hampshire, 9 listopada 1940 roku. Ta śmierć niespodziewanie wzmocniła pozycję Churchilla w rządzie i na scenie politycznej. Śmierć Lothiana dała szansę zaproponowania Halifaxowi ważnego stanowiska ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Churchill mógł bowiem utrzymywać, zgodnie z prawdą, że w wojennym czasie, gdy los Wielkiej Brytanii zależał od współdziałania i pomocy Stanów Zjednoczonych, jest to kluczowe miejsce dla brytyjskiej polityki. W dyplomacji wyznaczenie na stanowisko ambasadora wysokiego urzędnika stanowi potwierdzenie rangi stosunków międzypaństwowych. Halifax nie mógł więc protestować, tym bardziej, że Churchill zapewnił go, iż pozostanie członkiem gabinetu wojennego. Na miejsce wyjeżdżającego za ocean Halifaxa Churchill wprowadził oddanego sobie Antoniego Edena. Antoni Eden, 1897 do 1977, czołowy działacz partii konserwatywnej, poseł od 1923 roku, objął w grudniu 1935 roku stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Neville'a Chamberlaina. Nie akceptował jednak polityki ustępstw wobec mocarstw faszystowskich, appeasement, i w lutym 1938 roku zrezygnował ze stanowiska. We wrześniu 1939 roku powrócił do rządu Chamberlaina, obejmując stekę ministra do spraw dominiów. W 1940 roku, gdy urząd premiera objął Winston Churchill, zajął stanowisko ministra wojny. W grudniu 1940 roku został ministrem spraw zagranicznych i sprawował ten urząd do 1945 roku. Brał udział w wielu konferencjach sprzymierzonych. W 1954 roku po raz trzeci objął stanowisko ministra spraw zagranicznych i rok później został premierem. W styczniu 1957 roku, po nieudanej wojnie sueskiej, podał się do dymisji i wycofał z życia politycznego. Churchill znał poglądy Antoniego Edena od dawna. Wiedział, że Eden był nieprzejednanym wrogiem polityki ustępstw Chamberlaina i dlatego w lutym 1938 roku zrezygnował z urzędu ministra spraw zagranicznych, długo przed podpisaniem przez premiera rządu brytyjskiego traktatu w Monachium. Przyznanie Edenowi stanowiska ministra spraw zagranicznych było jednoznacznym sygnałem dla Niemców i dla ludzi w Wielkiej Brytanii, że nie może być mowy o żadnych negocjacjach. Churchill zdawał sobie sprawę, że wygrał tylko część wielkiej batalii. Jego wrogowie byli jeszcze silni, zwłaszcza, że znajdowali oparcie w brytyjskim dworze. Ofensywa. Franklin Delano Roosevelt siedział w fotelu w salonie na pierwszym piętrze Białego Domu. Nagle podniósł głowę, dostrzegając przez okno blask płomieni. Wkrótce dobiegły go okrzyki ludzi gromadzących się z pochodniami przed bramą w zimny jesienny wieczór 5 listopada 1940 roku. Prezydent bez marynarki z rozpiętym kołnierzykiem odłożył dokumenty, które przeglądał od kilkunastu minut, wyraźnie maskując niepokój i rozdrażnienie. Niecierpliwość, z jaką sięgał po kartki dalekopisów podsuwane przez sekretarza, zdradzała wielkie napięcie. Ludzie za bramą skandowali „Zwycięski w trzeciej”, co miało oznaczać, że życzą prezydentowi, aby wygrał wybory i przez trzecią kadencję rządził w Stanach Zjednoczonych. Roosevelt obawiał się, że w tych wyborach nie osiągnie tak dobrego wyniku jak w dwóch poprzednich, jeżeli w ogóle uda mu się wygrać. Walczył o zachowanie urzędu prezydenta w sytuacji, w której jego plany wobec wojny w Europie stały w sprzeczności z odczuciami dużej części jego wyborców, obawiających się, że Roosevelt zechce włączyć Stany Zjednoczone do wojny, trwającej od ponad roku na starym kontynencie. Minęła północ, gdy do salonu wszedł któryś ze współpracowników, przynosząc ostatnie informacje o wynikach głosowania w stanie Nowy Jork. Ono miało zadecydować. Najwidoczniej wieści też szybko dotarły do tłumu przed bramą Białego Domu, gdyż okrzyki nasiliły się, a liczba zapalonych pochodni powiększyła się tak bardzo, że ich blask rozświetlił cały park. Roosevelt uniósł się z trudem z fotela i podtrzymywany przez synów Franklina i Johna, za którymi podążyły ich żony, jego matka Sara i żona Eleonora, wyszedł na taras, aby stamtąd pozdrawiać tłumy. Nadchodził czas odprężenia. Podniósł rękę, próbując uciszyć okrzyki i wiwaty. Wydaje mi się, że pamiętam, ale moja rodzina mówi, że to niemożliwe. Pierwszą elekcję Grover Cleveland w 1884 roku. Wyborcy uwielbiali jego lekki, żartobliwy ton, z jakim mówił o najważniejszych wydarzeniach. Miałem wówczas 1,5 roku i pamiętam paradę z pochodniami, taką jak ta dzisiaj. A ten młodszy tutaj, wskazał na swojego syna, Franklin Roosevelt Jr., powiedział mi właśnie, że zastanawia się, czy Franklin III, mówił o wnuku, który śpi tam, w pokoju, zapamięta dzisiejszą noc. On także ma 1,5 roku. Wiwaty przerwały jego przemówienie. Był z tego zadowolony, gdyż mógł odetchnąć chwilę. Kampania wyborcza nadszarpnęła jego i tak wątłe zdrowie. Czekają nas trudne dni w tym kraju, ale myślę, że będę dla was w przyszłości takim samym Franklinem Rooseveltem, jakiego znacie od wielu lat. Podjął przemówienie, gdy zapadła cisza. Moje serce zawsze było tutaj i zawsze będzie. Był wyraźnie wzruszony i zmęczony. Odwrócił się i wspierany przez synów wrócił do domu. Jego trzecia kadencja miała być inna. Świat i historia dawały mu szansę zrealizowania wielkiego pomysłu, jaki częściowo wprowadził w życie w 1933 roku, gdy po raz pierwszy wygrał wybory. Stany Zjednoczone pogrążone były w najgorszym w swojej historii kryzysie, który rujnował gospodarkę i społeczeństwo. Nowy Ład. Wielki program Franklina Delano Roosevelta umożliwił przełamanie zabójczej stagnacji. W sektorze bankowym, bliskim rozpadu, gdzie połowa banków zbankrutowała lub zawiesiła wypłaty, zatrudnił rządowych audytorów, którzy kontrolując banki, umożliwili im odzyskanie społecznego zaufania.